Rozdział 19. Rozsadzenie olbrzymiej kolubryny uczyniło istotnie pognębiające na Millerze wrażenie, gdyż jego wszystkie nadzieje wspierały się dotąd na tym dziale. Już i piechota była do szturmu gotowa, już przygotowano drabiny i stosy faszyn, teraz trzeba było wszelką myśl szturmu porzucić. Zamiar wysadzenia klasztoru w powietrze za pomocą podkopów spełznął także na niczym. Sprowadzeni poprzednio górnicy z Olkusza łupali wprawdzie skałę, zbliżając się na ukos ku klasztorowi, lecz robota szła tempo. Robotnicy mimo wszelkich ostrożności padali gęstym trupem od wystrzałów kościelnych, a pracowali niechętnie. Wielu wolało ginąć niż przyczyniać się do zguby świętego miejsca. Miller czuł co dzień wzrastający opór. Mrozy odbierały resztę odwagi zniechęconemu wojsku, między którym szerzył się z dnia na dzień przestrach i wiara, że zdobycie tego klasztoru nie leży w mocy ludzkiej. Wreszcie i sam Miller począł tracić nadzieję, a po wysadzeniu kolubryny po prostu zdesperował. Ogarnęło go uczucie zupełnej niemocy i bezwładności. Nazajutrz, skoro dzień, zwołał więc radę, ale podobno dlatego tylko, by od oficerów usłyszeć zachętę do opuszczenia fortecy. Poczęli się zbierać, wszyscy znużeni i posępni. W niczyich oczach nie było już nadziei ani wojskowej fantazji. Milcząc, zasiedli koło stołu w ogromnej i zimnej izbie, w której para oddechów poprzesłaniała im twarze i patrzyli spoza niej jakby spoza chmur. Każdy w duszy czuł wyczerpanie i znużenie. Każdy mówił sobie w duchu, że nie ma żadnej rady do udzielenia, chyba taką, z którą lepiej się pierwszemu nie wyrywać. Wszyscy czekali na to, co powie Miller. On zaś kazał przede wszystkim przynieść obficie wina grzanego, dufając, że pod wpływem gorącego napitku łatwiej wydobędzie szczerą myśl z tych milczących postaci i zachętę do odstąpienia od onej fortecy. Na koniec, gdy sądził, że wino skutek swój już uczyniło, w następujące ozwał się słowa. Czy uważacie, waszmościowie, że żaden z panów polskich pułkowników nie przyszedł na tę naradę, chociaż posłałem wszystkim wezwanie? Waszej dostojności zapewne wiadomo, że pachołkowie polskich chorągwi znaleźli przy łowieniu ryb srebro klasztorne i że pobili się o nie z naszymi żołnierzami. Kilkunastu ludzi na śmierć usieczono. Wiem, część tego srebra zdołałem wyrwać z ich rąk, nawet większą część. Jest ona teraz tu i namyślam się, co z nią uczynić. Stąd zapewne gniewy panów pułkowników. Powiadają, że skoro Polacy to srebro znaleźli, to się Polakom należy. O, to racja, zawołał Wrzeszczowicz. Według mego zdania jest pewna racja, odpowiedział Sadowski. I tak myślę, że gdybyś waszmość, panie hrabio, je znalazł, nie uważałbyś za potrzebne dzielić się nim nie tylko z Polakami, ale nawet i ze mną, który jestem Czechem. Przede wszystkim, panie, nie dzielę twojej życzliwości dla nieprzyjaciół naszego króla, odparł chmurno Wrzeszczowicz. Ale my, panie, dzięki tobie musimy podzielić się z tobą wstydem i hańbą, nie mogąc nic wskórać przeciw fortecy, pod którą nas namówiłeś. Tak więc pan straciłeś już wszelką nadzieję. A pan, czy ją masz jeszcze do podziału? Jakbyś pan wiedział, i sądzę, że ci panowie chętniej podzielą się ze mną moją nadzieją niż z panem jego bojaźnią. Czy czynisz mnie tchórzem, panie Wrzeszczowicz? Nie przypisuję panu więcej odwagi niż okazujesz. Ja zaś przypisuję panu mniej. A ja, rzekł Miller, który od niejakiego czasu niechętnie spoglądał na Wrzeszczowicza jako na instygatora nieszczęsnej wyprawy, postanawiam srebro odesłać do klasztoru. Może dobro ci łaska więcej wskóra przeciw tym nieużytym mnichom niż kule i armaty. Niech zrozumieją, że chcemy opanować fortece, nie ich skarby. Oficerowie ze zdziwieniem spojrzeli na Millera. Tak mało przywykli do podobnej wspaniałomyślności z jego strony. Wreszcie Sadowski rzekł: nic lepszego nie można uczynić, bo zarazem zamknie się gębę polskim pułkownikom, którzy do srebra pretensje roszczą. W twierdzy uczyni to także z pewnością dobre wrażenie. Najlepsze wrażenie uczyni śmierć owego Kmicica, odparł Wrzeszczowicz. Spodziewam się, że tam Kuklinowski już go ze skóry obłupił. Mniemam i ja, że już nie żyje, odpowiedział Miller. Ale nazwisko owo przypomina mi naszą stratę niczym niewynagrodzoną. Było to największe działo w całej artylerii Jego Królewskiej Mości. Nie ukrywam panom, że wszystkie nadzieje moje na nim polegały. Wyłom już był uczyniony. Strach w twierdzy szerzył się. Jeszcze parę dni, a bylibyśmy ruszyli do szturmu. Teraz za nic cała praca, za nic wszystkie wysilenia. Mur jednego dnia naprawią, a te działa, którymi jeszcze rozporządzamy, nie lepsze od fortecznych i łatwo porozbijane być mogą. Większych nie ma skąd wziąć, bo ich i pan marszałek Wittenberg nie posiada. Mości panowie, im dłużej się nad tym zastanawiam, tym klęska wydaje mi się straszniejszą. I pomyśleć, że jeden człowiek ją zadał, jeden pies, jeden szatan, oszaleć przyjdzie do wszystkich rogatych diabłów. Tu Miller uderzył pięścią w stół, bo go gniew niepohamowany pochwycił, tym okrutniejszy, że bezsilny. Po chwili zakrzyknął, a co jego królewska mość powie, gdy go wieść o tej stracie dojdzie? Po chwili znów, a co my poczniem? Zębami tej skały nie zgryziem. Bogdaj zaraza tych zabiła, którzy mnie pod te twierdze namawiali. To rzekłszy porwał puchar kryształowy i w uniesieniu grzmotnął nim o podłogę, aż kryształ rozbił się na proch. Oficerowie milczeli. Nieprzystojne uniesienie generała, właściwsze chłopu niż wojownikowi tak wysoką piastującemu godność, zraziło doń serca i skwasiło do reszty humory. Radźcie, panowie, zakrzyknął Miller. Radzić można tylko spokojnie, odparł książę Heski. Miller począł sapać i wyparskiwać gniew nozdrzami. Po niejakim czasie uspokoił się i wodząc oczyma po obecnych, jakby zachęcając ich wzrokiem, rzekł: Przepraszam, wasz mościów, ale gniew mój nie dziwota. Nie będę wspominał tych miast, którem objąwszy komendę po Torstensonie, zdobył, bo nie chcę wobec teraźniejszej klęski dawną fortuną się chlubić. Wszystko to, co się pod tą twierdzą dzieje, ludzki rozum po prostu przechodzi. Jednakże radzić trzeba. Po to wać panów wezwałem, obradujcie więc. I co większością na radzie postanowimy, to spełnię. Niech wasza dostojność da nam przedmiot do obrady, rzekł książę Heski. Mamy li obradować jedynie nad zdobyciem fortecy, czy też i nad tym, czy nie lepiej ustąpić? Miller nie chciał stawiać kwestii tak jasno, a przynajmniej nie chciał, aby owo albo wyszło po raz pierwszy z jego ust, dlatego rzekł: Niech każdy z panów mówi szczerze, co myśli. Wszystkim nam o dobro i chwałę jego królewskiej mości chodzić powinno. Lecz żaden z oficerów nie chciał także pierwszy z propozycją odstąpienia występować, więc znów nastało milczenie. Panie Sadowski, rzekł po chwili Miller głosem, który starał się uczynić przyjaznym i łaskawym. Pan szczerzej mówisz od innych, co myślisz, bo reputacja pańska zabezpiecza go od wszelkich podejrzeń. Myślę, generale, odparł pułkownik, że ów Kmicic był jednym z największych tegoczesnych żołnierzy i że położenie nasze jest desperackie. Wszakże pan byłeś za odstąpieniem od twierdzy? Za pozwoleniem waszej dostojności byłem tylko za tym, aby nie rozpoczynać oblężenia. To wcale inna rzecz. Więc co pan teraz radzisz? Teraz odstępuje głos panu Wrzeszczowiczowi. Miller zaklął jak poganin. Pan Weichart będzie za całą tę nieszczęsną wyprawę odpowiadał, rzekł. Nie wszystkie moje rady spełniono, odpowiedział zuchwale Wrzeszczowicz. Mógłbym też śmiało zrzucić z siebie odpowiedzialność. Byli tacy, którzy je krzyżowali, byli tacy, którzy dziwną, zaiste i niewytłumaczoną, żywiąc dla księży życzliwość, odmawiali jego dostojność od wszelkich surowszych środków. Radziłem, żeby owych księży posłujących powiesić i jestem przekonany, że gdyby to się stało, postrach otworzyłby nam już bramy tego kurnika. Tu Wrzeszczowicz począł patrzeć na Sadowskiego, lecz nim ten zdobył się na odpowiedź, wmieszał się książę Heski. Nie nazywaj hrabio tej twierdzy kurnikiem, rzekł, bo im bardziej zmniejszasz jej znaczenie, tym bardziej powiększasz naszą hańbę. Niemniej radziłem, by posłów powiesić. Postrach i zawsze postrach, oto co Modrana do wieczora powtarzał. lecz pan Sadowski pogroził dymisją i księża odeszli bezpiecznie. Idź, panie hrabio, dzisiaj do fortecy, odpowiedział Sadowski. Wysać prochami największą ich armatę, jak to uczynił z naszą ów kmicic, a ręczę ci, że to większy rozszerzy postrach niż zbójeckie posłów mordowanie. Wrzeszczowicz zwrócił się wprost do Millera. Wasza dostojność, sądzę, żeśmy się tu na naradę, nie na krotofile zebrali. Czy masz waszmość co oprócz czczych wyrzutów do powiedzenia? Spytał Miller. Mam, pomimo wesołości tych panów, którzy mogliby swój humor do lepszych czasów zachować. O, Laertiadesie, z fortelów swych znany, zakrzyknął książę Heski. Panowie, odpowiedział Wrzeszczowicz. Wiadomo powszechnie, że nie Minerva jest waszym opiekuńczym bóstwem, a ponieważ Mars wam nie dopisał i zrzekliście się waszych głosów, pozwólcie mnie mówić. Góra stękać poczyna, zaraz ujrzymy mysi ogonek, dorzucił Sadowski. Proszę o milczenie, rzekł surowo Miller. Mów, panie hrabio, pamiętaj tylko, że dotąd rady twoje wydały gorzkie owoce, które mimo zimy spożywać musimy na kształt zapleśniałych sucharów, wtrącił książę Heski. Tym się tłumaczy, dlaczego wasza książęca mość pijesz tyle wina, odparł Wrzeszczowicz. A choć wino nie zastąpi przyrodzonego dowcipu, pomaga ci za to do wesołego stawienia nawet hańby. Lecz mniejsza o to. Wiem dobrze, iż w fortecy jest partia, która od dawna poddać się pragnie i tylko nasza niemoc z jednej, a nadludzki upór przeora z drugiej strony utrzymuje ją w karbach. Nowy postrach doda jej nowych sił, dlatego należy nam okazać, że nic sobie nie robimy ze straty działa i szturmować tym usilniej. Czy to już wszystko? Choćby to było wszystko, sądzę, że podobna rada zgodniejszą jest z honorem szwedzkich żołnierzy niż jałowe z niej drwiny przy kielichach i niż wysypianie się po pijatyce. Ale to nie wszystko. Należy rozpuścić między naszymi żołnierzami, a zwłaszcza między polskimi, wieść, że górnicy, którzy teraz nad założeniem miny pracują, odkryli stary przechód podziemny ciągnący się pod sam klasztor i kościół. Masz waszmość słuszność, to dobra rada, rzekł Miller. Gdy wieść ta między naszymi polskimi żołnierzami się rozszerzy, sami Polacy będą namawiać mnichów do poddania się, bo i im chodzi, równie jak mnichom, aby to gniazdo zabobonów ocalało. Jak na katolika to nieźle, mruknął Sadowski. Gdyby służył Turkom, nazywałby Rzym gniazdem zabobonów, odpowiedział książę Heski. Wtedy Polacy wyślą niezawodnie od siebie posłów do księży, mówił dalej Weichart. Owa partia w klasztorze, która dawno się chce poddać, pod wpływem przerażenia ponowi swe usilności i kto wie, czy nie zmuszą przeora i opornych do otworzenia bram. Zginie miasto Priama przez podstęp boskiego Laertydy, począł deklamować książę Heski. Dalibóg, czysta historia trojańska, a jemu się zdaje, że coś nowego wymyślił, odpowiedział Sadowski. Lecz Millerowi rada podobała się, bo w samej rzeczy nie była złą. Partia, o której Wrzeszczowicz wspomniał, istniała w klasztorze. Nawet niektórzy księża słabszego ducha do niej należeli. Prócz tego przestrach mógł się rozszerzyć pomiędzy załogą, ogarnąć nawet tych, którzy dotąd chcieli się bronić do ostatniej kropli krwi.
Popróbujemy, popróbujemy, mówił Miller, który jak tonący chwytał się każdej deski i łatwo od rozpaczy przechodził do nadziei. Ale czy Kaliński albo Zbrożek zgodzą się jeszcze posłować do klasztoru, czy uwierzą w ów podkop i czy zechcą księżom o nim oznajmić?
W każdym razie Kuklinowski zgodzi się, odrzekł Wrzeszczowicz, ale lepiej będzie, żeby i on wierzył naprawdę w istnienie przechodu. Wtem Tentent rozległ się przed kwaterą. Owóż i pan Zbrożek przyjechał, rzekł książę Heski, spoglądając przez okno. Po chwili w sieni zabrzęczały ostrogi i Zbrożek wszedł, a raczej wpadł do izby. Twarz jego była blada, wzburzona i zanim oficerowie zdążyli spytać o powody tego pomieszania, pułkownik zakrzyknął – Kuklinowski nie żyje! – Jak to? Co waść mówisz? Co się stało? – spytał Miller. – Pozwólcie mi odetchnąć – rzekł Zbrożek. – Bo to, com widział – imaginację przechodzi. Mów prędzej, zamordowano li go? Zawołali wszyscy. Kmicic, odparł Zbrożek. Oficerowie zerwali się wszyscy ze swych miejsc i poczęli patrzeć na Zbrożka jak na szalonego. On zaś, wyrzucając nozdrzami szybkie kłęby pary, tak mówił: gdybym nie widział, oczom bym nie wierzył, bo to nieludzka moc. Kuklinowski nieżywy, 3 żołnierzy zabitych, a Kmicica ani śladu. Wiedziałem, że to straszny człowiek, reputacja jego w całym kraju znana. Żeby jednak, będąc jeńcem związanym, nie tylko się wyrwać, ale pobić żołnierzy i Kuklinowskiego storturować, tego człowiek nie mógł dokonać. To chyba diabeł. Coś podobnego nigdy się nie przygodziło, to niepodobne do wiary, szepnął Sadowski. Pokazał ten Kmicic, co umie, odrzekł książę Heski. A nie wierzyliśmy wczoraj Polakom, gdy nam mówili, co to za ptak. Myśleliśmy, że koloryzują, jak oni zwykle. Oszaleć, krzyknął Wrzeszczowicz.
Miller trzymał się rękami za głowę i nic nie mówił. Gdy wreszcie podniósł oczy, błyskawice gniewu krzyżowały się w nich z błyskawicami podejrzeń. Panie Zbrożek, rzekł. Choćby to był szatan, nie człowiek, bez pomocy, bez jakowej zdrady nie mógłby on tego dokonać. Kmicic miał tu swoich admiratorów, a Kuklinowski swych wrogów i waszmość należałeś do ich liczby.
Zbrożek był to w całym znaczeniu tego słowa zuchwały żołnierz, dlatego usłyszawszy zarzut do siebie wymierzony, przybladł jeszcze mocniej, zerwał się z miejsca, zbliżył się do Millera i zastąpiwszy mu drogę, spojrzał wprost w oczy. Czy wasza dostojność mnie posądzasz? Zapytał. Nastała bardzo ciężka chwila. Wszyscy obecni nie mieli najmniejszej wątpliwości, iż jeśli Miller da odpowiedź twierdzącą, nastąpi niechybnie coś strasznego i niesłychanego w dziejach wojskowych. Wszystkie ręce spoczęły na rękojeściach rapierów. Sadowski obnażył nawet swój zupełnie. Lecz w tej chwili oficerowie ujrzeli przez okna, iż podwórzec zaroił się od polskich jeźdźców. Prawdopodobnie przybywali oni także z wieściami o Kuklinowskim, wszelako w razie zajścia stanęliby niechybnie po stronie Zbrożka. Widział ich i Miller, a lubo bladość wściekłości wystąpiła mu na twarz, jednak pohamował się i udając, że nie spostrzega nic wyzywającego w postępowaniu Zbrożka, odparł głosem, który starał się uczynić naturalnym. Opowiedz nam, wasza mość, szczegółowo, jak to się stało. Zbrożek stał jeszcze czas jakiś z rozdętymi nozdrzami, lecz opamiętał się także, a przy tym myśl jego zwróciła się w inną stronę, gdyż towarzysze, którzy właśnie nadjechali, weszli do izby.
Kuklinowski zamordowan, powtarzali jeden za drugim. Kuklinowski zabit! Oddział jego rozprasza się, żołnierze jego szaleją. Pozwólcie, panowie, przyjść do słowa panu Zbrożkowi, który pierwszy przyniósł nowinę, zawołał Miller.
Po chwili uciszyło się i pan Zbrożek tak mówić począł. Wiadomo panom, żem na ostatniej naradzie wyzwał Kuklinowskiego na kawalerski parol. Byłem admiratorem Kmicica, prawda? Bo i wy, choć jego nieprzyjaciele, musicie przyznać, że nie lada kto mógł spełnić takie dzieło jak owo rozsadzenie tej armaty. Odwagę i w nieprzyjacielu należy cenić, dlatego podałem mu rękę, ale on mi swej umknął i zdrajcą mnie nazwał. Więc pomyślałem sobie, niech Kuklinowski czyni z nim co chce. Chodziło mi jeno o to, żeby jeśli Kuklinowski postąpi sobie z nim przeciwnie rycerskiemu honorowi, niesława tego uczynku na wszystkich Polaków, a między innymi i na mnie nie spadła. Dlatego to chciałem się koniecznie z Kuklinowskim bić i dziś rano, wziąwszy 2 towarzyszów, pojechałem do jego obozu. Przyjeżdżamy do kwatery, powiadają, nie masz go. Posyłam tu, nie masz go. W kwaterze mówią, że i na noc wcale nie wracał, ale nie byli niespokojni, bo myśleli, że u waszej dostojności został. Aż jeden żołnierz powiada, że w nocy pojechał z Kmicicem w pole do stodółki, w której miał go przypiekać. Jadę do stodółki, wieżeje otwarte, wchodzę, widzę, wisi nagie ciało na belce. Pomyślałem, że Kmicic, aż gdy oczy do mroku przywykły, patrzę, że trup jakiś chudy i kościsty, a tamten wyglądał jak Herkules. Dziwno mi było, żeby się mógł tak skurczyć przez jedną noc. Zbliżam się tuż. Kuklinowski!
Na belce? Spytał Miller.
Tak jest. Przeżegnałem się, myślę, czary, omam czy co. Dopiero jakem zobaczył trupy 3 żołnierzy, prawda stanęła przede mną jako żywa. Ten straszny człek pobił tamtych, tego powiesił i przypiekł po katowsku, a sam uszedł.
Do śląskiej granicy niedaleko, rzekł Sadowski. Nastała chwila milczenia. Wszelkie podejrzenie co do udziału Zbrożka zgasło w duszy Millera, lecz sam wypadek zmieszał go, przeraził i napełnił jakimś nieokreślonym niepokojem. Widział naokoło piętrzące się niebezpieczeństwa, a raczej groźne ich cienie, przeciw którym nie wiedział, jak walczyć. Czuł, że otoczył go jakiś łańcuch niepomyślności. Pierwsze ogniwa leżały przed jego oczyma, lecz dalsze otaczał jeszcze mrok przyszłości. Opanowało go takie uczucie, jakby mieszkał w popękanym domu, który lada chwila mógł mu się zwalić na głowę. Niepewność przygniotła go nieznośnym ciężarem i pytał sam siebie, do czego ma rąk przyłożyć. Wtem Wrzeszczowicz uderzył się w czoło. — Na Boga! — rzekł. — Od wczoraj, jakem tego Kmicica ujrzał, wydawało mi się, że ja go kiedyś znałem. Teraz znów widzę przed sobą tę twarz, przypominam sobie dźwięk mowy. Musiałem go chyba spotkać na krótko i po ciemku wieczorem, ale mi po głowie chodzi... Tu począł ręką trzeć czoło. — Co nam z tego? — rzekł Miller. — Nie skleisz, panie hrabio, armaty, choćbyś sobie przypomniał. Nie wskrzesisz Kuklinowskiego. Tu zwrócił się do oficerów. — Komu wola, panowie? Za mną na miejsce wypadku. Wszyscy chcieli jechać, bo wszystkich podniecała ciekawość. Podano więc konie i ruszyli rysią, a jenerał na czele. Zbliżywszy się do stodółki, ujrzeli kilkudziesięciu jeźdźców polskich, rozrzuconych naokoło owego zabudowania na drodze i po polu. — Co to za ludzie? — spytał Zbrożka Miller. — To muszą być Kuklinowskiego. — Mówię waszej dostojności, że ta hołota po prostu poszalała. To rzekłszy, Zbrożek począł kiwać na jednego z jeźdźców. — Bywaj, bywaj, żywo! Żołnierz podjechał. — Wy spod Kuklinowskiego? — Tak jest. — A gdzie reszta pułku? — Rozbierzeli się. Mówią, że nie chcą dłużej służyć przeciw Jasnej Górze. — Co on mówił? — spytał Miller. Zbrożek wytłumaczył. — Spytaj go, waść, dokąd poszli? — rzekł jenerał. Zbrożek powtórzył pytanie. — Nie wiadomo — odrzekł żołnierz. — Niektórzy poszli na Śląsk. Inni mówili, że samemu Kmicicowi idą służyć, bo takiego drugiego pułkownika nie masz ani między Polaki, ani między Szwedami. Miller, gdy Zbrożek znów mu wytłumaczył słowa żołnierza, zamyślił się. Rzeczywiście, tacy ludzie, jakich miał Kuklinowski, gotowi byli bez wahania przejść pod komendę Kmicica, ale wówczas mogli się stać groźni, jeśli nie dla armii Millera, to przynajmniej dla jego dowozów i komunikacji. Fala niebezpieczeństw piętrzyła się coraz wyżej naokoło zaklętej fortecy. Zbrożkowi toż samo musiało przyjść do głowy, bo jakby odpowiadając na owe myśli Millera rzekł: — To pewna, że wszystko burzy się w naszej Rzeczypospolitej. Niech jeno taki Kmicic krzyknie, a setki i tysiące go otoczą, zwłaszcza po tym, co uczynił. — I co wskóra? — pytał Miller. — Wasza dostojność niech zechce pamiętać, że ten człowiek do desperacji przywiódł Chowańskiego, a Chowański miał, licząc z kozakami, 6 razy tyle ludzi, co my. — Ani jeden transport nie przyjdzie nam bez jego pozwolenia, a folwarki poniszczone i zaczyna nam być głodno. Prócz tego Kmicic może się połączyć z Rzegockim i Kuleszą. Wówczas 1000 szabel będzie miał na zawołanie. To ciężki człowiek i może stać się molestissimus. A waszmość, pewien jesteś swoich żołnierzy? Więcej niż siebie samego, odpowiedział z szorstką otwartością Zbrożek. Jak to więcej? Bo, mówiąc prawdę, dość mamy wszyscy tego oblężenia. Ufam, że ono wkrótce się skończy. Tylko pytanie, jak? Zresztą wziąć tę twierdzę jest teraz taką samą klęską, jak od niej odstąpić. Tymczasem dojechali do stodółki. Miller zsiadł z konia, zanim wszyscy oficerowie i weszli do wnętrza. Kuklinowskiego zdjęli już żołnierze z belki i okrywszy kilimkiem położyli na wznak na resztkach słomy. 3 ciała żołnierskie leżały w podle, ułożone równo obok siebie. Tych pomordowano nożami, szepnął Zbrożek. A Kuklinowski? Na Kuklinowskim ran nie masz, jeno bok ma spieczone i osmalone wąsy. Musiał zmarznąć albo zatknął się, bo własną czapkę dotychczas w zębach trzyma. Odkryć go! Żołnierz podniósł róg kilimka i okazała się twarz straszna, nabrzmiała z wytrzeszczonymi oczyma.
Na resztkach osmalonych wąsów sople powstałe ze zlodowaciałego oddechu pomieszały się z kopciem i utworzyły jakby kły sterczące z ust. Twarz to była tak ohydna, że Miller, lubo przyzwyczajony do wszelkiego rodzaju okropności, wzdrygnął się i rzekł: — Zakryj co prędzej! Straszne! Straszne! Posępna cisza zapanowała w stodółce. — Po cośmy tu przyjechali? — pytał, spluwając książę Heski. — Przez cały dzień nie tknę jedzenia. Nagle Millera opanowało nadzwyczajne jakieś rozdrażnienie graniczące prawie z obłędem. Twarz mu zsiniała, źrenice rozszerzyły się, zęby poczęły zgrzytać. Owładnęło go dzikie pragnienie krwi, zemsty na kimkolwiek, więc zwróciwszy się do Zbrożka zakrzyknął: — Gdzie ów żołnierz, który widział, że Kuklinowski był w stodółce? Dawajcie go, to musi być wspólnik. — Nie wiem, czyli ten żołnierz tu jeszcze jest — odrzekł Zbrożek. — Wszyscy ludzie Kuklinowskiego rozbiegli się jak wyjarzmione byki.
— To go złap! — zaryczał w furii Miller.
— To go wasza dostojność sam złap! — krzyknął z równą furią Zbrożek. I znów straszliwy wybuch zawisnął jakby na nici pajęczej nad głowami Szwedów i Polaków. Ci ostatni poczęli się cisnąć do Zbrożka, ruszać groźnie wąsiskami i trzaskać w szable. Wtem gwar, echa strzałów i tętent kilku koni rozległ się na zewnątrz i do stodółki wpadł oficer szwedzkich rajtarów.
— Generale! — krzyknął. — Wycieczka z klasztoru! Górnicy kopiący minę wybici do nogi, oddział piechoty rozproszony. — O, szaleje! — wrzasnął Miller, chwytając się za włosy peruki. — Na koń!
Po chwili mknęli wszyscy jak wicher ku klasztorowi, aż grudy śniegu sypały się jak grat spod kopyt koni. 100 jazdy Sadowskiego pod komendą jego brata przyłączyło się do osoby Millera i biegło w pomoc. Po drodze widzieli oddziały piechoty, przerażone, uciekające w nieładzie i popłochu, tak bardzo upadły już serca niezrównanych skądinąd żołnierzy szwedzkich. Opuszczono nawet szańce, którym żadne nie groziło niebezpieczeństwo. Kilkunastu stratowali pędzący oficerowie i rajtarzy. Dopadli wreszcie ostaje od fortecy, lecz po to tylko, by na wzniesieniu, widnym jak na dłoni, ujrzeć wracających szczęśliwie do klasztoru napastników. Śpiewy, okrzyki radosne i śmiechy dochodziły od nich do uszu Millera. Pojedynczy przystawali nawet i grozili w stronę sztabu krwawymi szablami. Polacy, znajdujący się przy boku szwedzkiego generała, poznali samego Zamoyskiego, który osobiście przywodził tej wycieczce, a który teraz, dojrzawszy sztab, przystanął i kłaniał mu się z powagą czapką. Nie dziwota. Czuł się już bezpieczny pod zasłoną dział fortecznych.